Tekst powieści pochodzi z serwisu Wolne Lektury. www.wolnelektury.pl. Wolnedźwięki.pl prezentują Maria Rodziewiczówna, Wrzos. Czyta Ewelina Stepanczenko. Rozdział pierwszy. Wszystko się stać może, ale żeby się Andrzej Sanicki miał żenić, to szczyt, co plotka wymyślić zdolna. A pani Celina? Gdy ta wieść gruchnęła po mieście, każdy ramionami ruszył. Nawet nie zaprzeczał. Był to absurd. Plotka jednak nie cichła. Owszem, utrwaliła się. Mówiono, że podobno pan Andrzej z ojcem się pojednał. Że Kawalerskie swe mieszkanie zwija. Że ojciec, że pan prezes ustępuje mu pierwsze piętro w swej kamienicy na Marszałkowskiej. Że widziano ich obu pod rękę wychodzących od jubilera. Słowem, dziwa. Więc zaczęli znowu wszyscy pytać jednogłośnie. Cóż na to pani Celina? Żyje i pozwala? Żyje, pozwala i śmieje się, uspokoił malarz Józef Radlicz, który u pani Celiny bywał co piątek. Saniccy byli szeroko znani. Ojciec, powaga prawnicza. Syn, zdolny technik. Koło znajomych było tedy szerokie. Gawędom nie było końca. Andrzej po śmierci matki z ojcem się poróżnił. Doszło do zupełnego zerwania. Jedni mówili, że im poszło o spadek. Nieboszczka była bardzo bogata. Drudzy, że już wtedy ojciec wymagał, by syn z panią Celiną zerwał. Odtąd minęły 3 lata. Ludzie już się oswoili z zerwaniem, z panią Celiną, z trochę hulaszczym życiem pięknego Andrzeja, gdy wtem ta wiadomość. Saniccy znaleźli się znowu na ustach całego miasta. Doktor Murawski, stary znajomy prezesa, z którym co wieczór grywał w winta i należał do zaufanych, był oblegany przez panie swoje w domu i przez wszystkich znajomych. Ale doktor był to kpiarz i dowcipniś. Każdemu pod sekretem powierzał co innego. Wreszcie oburzył na siebie nawet żonę. Od 20 lat nie zdradziłam ani razu twego zaufania i tak mi płacisz? Wołała rozżalona. Od 20 lat ani razu nie powierzyłem ci cudzego sekretu i dlatego żyję w zgodzie z całym światem. Znasz prezesa. Bywa u nas. Spytaj go sama. Ja nie jestem telefonem. Spytać prezesa nie było łatwo, bo się od pewnego czasu nie pokazywał ani u doktorów, ani u innych znajomych. Mówiono, że na wieś wyjechał. Napadły tedy panie na Radlicza, który się z Andrzejem przyjaźnił. Naprawdę się żeni? Z kim? Gdzie? Daleko. Ze wsi bierze jakąś topolę czy stokroć. Ze wsi, z daleka, chyba. Tutaj nie mógł się ożenić, mając taką reputację. Malarz się śmiał, złośliwymi oczyma wodząc po paniach. Nie wierzył temu, ale nie przeczył. Poznał ją w karnawale zatem. Kto to być może? Poczęto przypominać wszystkie importowane ze wsi na karnawały panny. Niech się panie nie trudzą. Na karnawale nie była i on jej wcale nie zna. Awantura, więc prezes zwyciężył. Postawił na swoim. Żeni go. Biedna ofiara. A Radlicz wciąż się uśmiechał złośliwie, równie nie wierząc politowaniu, jak i poprzedniemu ostracyzmowi. Że zaś to był piątek, więc krótko bawił, bo mu śpieszno było do pani Celiny na wieczorek. Pani Celina, młoda rozwódka, po bogatym bankierze mieszkała sama na Erywańskiej i prowadziła dom otwarty, gdzie rolę gospodarza nietytularnego spełniał od lat 5 Andrzej Sanicki. Płeć piękną, oprócz gospodyni, przedstawiało kilka jej kuzynek tylko. Za to mężczyźni schodzili się tłumnie. Pani Celina była przepysznie piękna. Śpiewała po mistrzowsku. Umiała bawić gości rozmową dowcipną. Pozwalała się innym bawić swobodnie. Gdy Radlicz wszedł, zebranie było kompletne. W gabinecie grano w winta. W salonie deklamował najlepszy komik. A roiło się od dziennikarzy, artystów, ludzi najzdolniejszych i najweselszych, wśród których majestatycznie przesuwała się pani Celina. Witam, podała mu po koleżeńsku rękę. Ma tam pan co nowego? Mamy miny ludzi, co się dowiadują o małżeństwie Andrzeja. Ale może to za ostro będzie tak wobec wszystkich. Ależ owszem, przygotowałam panu papier i ołówki, tam pod lampą. Smaruj pana żywo. Śmiała się ubawiona, prowadząc go do stołu. Andrzeja nie ma? Spytał, oglądając się. Za wcześnie. Przecie teraz patriarchalnie obiaduje statkiem. O 6:00. I znów się śmiała. Radlicz witał znajomych i wnet wokoło jego osoby i ołówka zebrała się spora grupa. Rysował i tekst układał. Wybuchy śmiechu towarzyszyły tej robocie, a komik kończył deklamację. Do fortepianu usiadła pani Celina i nie tracąc z oczu towarzystwa i nie przestając rozmowy z młodym Maxem Unfriedem, brała luźne akordy. W gabinecie rozpoczęła się ostra kłótnia dwóch graczy. Z jadalni rozległ się szczęk kryształów. W tej chwili za krzesłem Celiny, w drzwiach gabinetu, stanął gość ostatni i rozglądał się po sali. Był młody, bardzo wysoki i zgrabny. Miał twarz suchą i nerwową. Ciemnoblond kędzierzawał czuprynę nad szerokim czołem. Oczy ocienione mocno, zuchwałe, usta szydercze. Był bardzo przystojny, ale wyraz miał niemiły. Wypisał się na tej twarzy przesyt i duma. Gwałtowność rządz, bezwzględność charakteru, ledwie pokryte światową ogładą. Bardzo elegancki i szykowny, ubrany wykwintnie. Był to właściwie bohater chwili. Andrzej Sanicki. Wzrok jego trochę pochmurny obiegał salę. Spoczął wreszcie na pani Celinie i zamigotał ogniem. W tej chwili ona się obejrzała. Jakby poczuła jego spojrzenie i nie przerywając gry skinęła mu głową. Max Unfried, dobrze wytresowany, wstał natychmiast. Podali sobie dłonie i Sanicki zajął jego miejsce. Chwilę rozmawiali we troje banalnie. Potem Max dyskretnie zajął się sprzeczką wintową i zręcznie się wycofał. Wcześniej się zwolnił, rzekła Celina. Muzyka głuszyła rozmowę. Za wcześnie. Nie cierpię tych piątków. Czemu nie podają kolacji? Głowa mnie boli szalenie. Rzucał przez zęby gniewnie. Mogłeś się tu nie pokazywać. Iść wprost do buduaru. Tak, żeby mi tam znowu wpadła Bella jak wtedy. Nie zdziwiła się wcale. Ale ja byłem w głupiej pozycji. Nie lubię tego. Widzę, że cię głowa boli. Ale to nie z mojej winy. Więc mi nie grymaś. A komuż? Uśmiechnął się gorąco. Tak, to i owszem. Lubię szampan, nie znoszę wermutu. Cóż tam nowego na łonie rodziny? Ano, jutro jedziemy. Już? Napiszesz do mnie zaraz po przybyciu? Naturalnie. A nie skłamiesz? Dlaczego? Może ci się u nas podoba. To napiszę. Albo to pierwszy raz, że mi się ktoś podobał? Wiedziałaś o tym pierwsza. To dobrze. Cóż ojciec? Andrzej brwi zmarszczył. Twarz jego przybierała wtedy tak twardy wyraz, że pytający rad, by był słowo cofnąć. Pani Celina poprawiła się. Musi być rad i o mnie raczy zapomnieć. On o tobie, ty o nim też zapomnij. Chwila milczenia. Akordy łączyły się w śpiew. Andrzej rozpogodził twarz. Rad by słuchał, ale śmiechy przy stole przeszkadzały mu. Co tam Radlicz wyprawia? Spytał niecierpliwie. Rysuje karykatury ze znajomych, którzy się dowiadują o twym małżeństwie. Zmarnuje się na tych głupstwach, próżniak. Nie graj, nie śpiewaj, aż zostaniemy sami. Jesteś dzisiaj jak pokrzywa. Boję się ciebie. Spojrzała na niego zalotnie. Z pomiędzy purpurowych warg błyskały zęby. Oczy pałały. Wstał gwałtownie. Spojrzał po ludziach. Kel Korwi! Co za pańszczyzna! Szepnął przez zęby. W tej chwili lokaje otworzyli drzwi jadalni. Oznajmili kolację. Uczynił się rumor. Andrzej już zupełnie korekt począł się witać na wszestrony. Było jednak coś takiego w nim, że go nikt nie spytał o osobiste sprawy. Nikt wzmianki nie uczynił, nie zażartował. Nawet Fertyczna, I śmiała Bella, wesoła rozwódka, która się nikogo i niczego nie lękała, której dowcipy były ostre, zachowanie swobodne i z którą Andrzej był na stopie koleżeństwa. Po kolacji goście poczęli się przerzedzać. Gracze kończyli rachunki, panowie odprowadzali panie, świece dopalały się w kandelabrach, zegary biły późne godziny. Jak zwykle pozostali najdłużej Radlicz i pani Bella. Pani Bella zasiadła do fortepianu i spoczęła swawolne francuskie szansonetki, którym malarz wtórował. Pani Celina otworzyła drzwi na balkon. Kłąb świeżego powietrza wpadł do salonu i począł zganiać kłęby dymu tytoniowego. Na balkon za panią Celiną wyszedł Andrzej. Na ulicy było już pusto. Naprzeciw w kamienicy wszystkie okna już ciemne. Nareszcie byli sami, bo o tych dwoje w salonie się nie troszczyli. Pani Bella grała hałaśliwie, uszczęśliwiona bezwstydem piosenek. Radlicz przywiózł świeżo z Paryża nowy ich zapas. Musi mi pan tekst przepisać, ten o rakach szczególnie, zawołała śmiejąc się jak szalona. Chodźmy już, obowiązek spełniony. Może dziś mam przepisać, jeśli wolno odprowadzić, rzekł. A naturalnie, dziś, odparła zbierając rękawiczki. Lokaj za nimi zamknął i zareglował drzwi. I gaz w przedpokoju zgasił. Oni zeszli nucąc na schodach. Ulice były puste i głuche. Ruszyli pod rękę, pieszo na Mazowiecką. Ciekawam, okropnie ciekawam epilogu, tam, rzekła pani Bella. Cesia głupstwo robi, że to lekko traktuje. Być może i nie bardzo dba, zaśmiał się Radlicz. Gorzej, bo zanadto sobie wierzy. Mówiłam jej, strzeż się sakramentu. Wyśmiała mnie. Ano, zobaczymy. Ja tylko ciekawym argumentu, jakiego prezes użył, by syna do małżeństwa doprowadzić, a tego właśnie nikt się nie dowie. Ba, Cesia nawet nie wie. No tej młodej pani życia nie zazdroszczę, jeżeli będzie kochała. Czyż koniecznie ma kochać męża? Takie panny ze wsi są zwykle karmione chlebem czarnym i cnotami. Ogromnie się cieszę z tego skandaliku. Odegramy w nim rolę, zobaczy pan. Czy aby ładna będzie? Nawet tego pani Celina nie ciekawa. Wspomniałem. Ramionami ruszyła. Je m'en fiche. Mam to w nosie, rzekła. Co prawda nawet Andrzej tego nie wie. Cesia jest dziwnie lekkomyślna w tym razie. Zdradzić można dla najbrzydszej żony, a najpiękniejszą dawną dla najszlachetniejszej nowej. W miłości nie ma zdrady, jest tylko wieczny ruch, zadeklamował Radlicz, dzwoniąc do bramy. I tak tych dwoje najzaufańszych niewiele więcej wiedziało od reszty znajomych. Nie wiedziała też słowa zagadki pani Celina. Przed kilku miesiącami, bez żadnego wstępu, bez wahania, bez widocznej zmiany usposobienia, Andrzej pewnego wieczoru rzekł spokojnie. W tym roku mam się ożenić. Ona, zawsze panująca nad sobą, zawsze przytomna, rzuciła obojętnie. Tak? A wybór uczyniony? Ja wybrałem raz na zawsze, ciebie. Żonę wybiera mi ojciec. Ojciec. Więc pogodziliście się. Nigdyśmy się nie kłócili. Ludzie o tym mówili, my nigdy. Naszych spraw rodzinnych nie powierzamy nikomu. Mówiłem ci, że może na uczucie nasze przyjść czas próby. Przyszedł. Ja się nie boję, a ty? Jam ci nigdy nie odbierała swobody. Byliśmy względem siebie szczerzy i prawi. Nie robiłam ci scen ani piekła w domu. Będziesz tu zawsze panem i ukochanym, dopóki zechcesz. Dziękuję ci i całym życiem zapłacę. Nie masz za co dziękować i płacić. Wszystko jest twoje i nie ja ci w czymkolwiek się sprzeciwię. Bo przecież czujemy jedno za drugie. Któż jest tedy ona? Nie znam, nie wiem, nie ciekawym. Ojciec wybrał. Ale się zgadzasz. Dobrze jest wiedzieć, z kim się będzie miało do czynienia. Żyć przecie będziesz pod jednym dachem. Obcować codziennie. Brr. Wzdrygnęła się i pobladła, ale zapanowała znowu nad sobą i rzekła poważnie. I jakże ty potrafisz jej kłamać, uczucie? Po co? Dlaczego? Jam nigdy nie kłamał i nie skłamię. Więc któraż się zgodzi, prawdę wiedząc? To rzecz ojca. On wie, jaki jestem i że ustępstwa żadnego od honoru nie uczynię. Szkoda mi ciebie. Bardzoś młody i niedoświadczony, gdy tak lekko do tego przystępujesz. Czy lekko, to ja wiem, ale nie zwykł się uchylać od żadnego zobowiązania. Byłem może kiedy lekkomyślny, dziś nie. Ale to nasze rodzinne sprawy. Nie ma nad czym rozpaczać, stało się. Pani Celina zrozumiała, że temat był wyczerpany. Że ani słowa więcej rzec nie można. Że teraz trzeba użyć całej delikatności i sprytu, by go nie urazić. By wpływ utrzymać, bardziej wzmocnić. Znała go doskonale od wielu lat. Wiedziała, co czynić. Te 2 miesiące uczyniła mu jedną pieśnią rozkoszy i miłości. W dzień wyjazdu prezes trochę niespokojny szedł do syna. Nie sprzeciwiał się Andrzej nigdy. Tylko termin odkładał. Przedłużał, zwlekał. Zastał go zajętego pakowaniem rzeczy i odetchnął. Zatelegrafowałem o konie, rzekł. Gotów jestem, odparł syn. Zmierzyli się badawczym wzrokiem i prezes dodał po francusku z naciskiem: ufam ci zupełnie, że dotrzymasz słowa. Niezawodnie, tylko ojciec wie warunki. Uśmiech dziwny przemknął przez oczy prezesa. Wiem, odparł. Bądź spokojny. Nie przegrywałem nigdy spraw jeszcze bardziej skomplikowanych. Andrzej brwi zmarszczył. Ten uśmiech go gniewał i drażnił. Kiedy i gdzie jedziemy? Zagadnął szorstko. Za godzinę. Nad Wiślańską, niedaleko, 8 stacji. Mam urlop z biura na 3 dni. Wystarczy na pierwszy raz. Jak to? Na pierwszy raz. Więc ileż razy myśli ojciec mnie tam wozić? Ja tylko ten raz. Potem będziesz jeździł sam. Chyba chcesz się zaraz oświadczyć. A naturalnie. Tyleś czasu odkładał. Myślałem, że zechcesz jeszcze przedłużyć swobodę. O, ja jej wcale tracić nie zamierzam i potem. Wolę sprawę co rychlej załatwić. Jak sobie chcesz. Jedźmy tedy. Po drodze opowiem ci, gdzie jedziesz i do kogo. Andrzej nie zdawał się być ciekawy. Wsiedli do powozu i ruszyli. Mieli mnóstwo znajomych i co chwila spotykali kogoś. Gdy po raz może 10 uchylili kapelusza, młody człowiek wybuchnął. Mógł ojciec na tę śmieszną wyprawę wybrać nocny pociąg. Każdy, kto na nas spojrzy, nawet nie ukrywa uśmiechu. Dostaniemy się na języki wszystkich dowcipnisiów i będziemy niezawodnie figurowali w niedzielnym kurierze świątecznym. Nie możemy tam przyjechać wśród nocy przecie. 8 stacji kolei, potem 10 wiorst końmi. Zresztą, mój drogi, nie pierwszy to raz będą mówić o tobie. Nie żyłeś jak fiołek i lilia. Ale nie byłem śmieszny. A, żebyż to się raz skończyło. Czy ta panna wie, w jakim celu przyjeżdżamy? Wie. Ojciec jej powiedział i ja się z nią rozmówiłem. Czy to być może? Tak. I zgadza się? Słodkie musi mieć życie w domu. Prezes nic nie odrzekł, bo byli już na dworcu. Załatwił bilety sam i dopiero gdy wsiedli do wagonu i pociąg ruszył, zapalił cygaro. Wygodnie się rozsiadł i począł mówić, jakby przerwy między zapytaniem syna a odpowiedzią nie było. Zapewne, że żywot ma niesłodki. Ojciec jej przed 5 laty ożenił się po raz wtóry z panią Tomkowską, bardzo bogatą wdową po tym Tomkowskim, u którego trzymał w dzierżawie folwark i zarządzał jego interesami. Głupstwo palnął, z płatnego oficjalisty przeszedł na bezpłatnego. Po co? Sam nie wie. Proponowano mu świetne posady, bo człowiek to bardzo zdolny, uczciwy i fachowiec. Ano, przyznał mi się, że żal mu było rzucać swą pracę innemu. Przywiązał się do tych dóbr, upoiła go złuda dziedzictwa i poszedł ze służby w niewolę. Ale ty go znasz nawet. Bywa przecie u mnie. Kolegowaliśmy się w szkołach i choć rzadko widujemy, przyjaźń pozostała. Nazywa się Szpanowski. Taki suchy, śniady brunet, opalony jak cegła, wtrącił Andrzej. Ten sam. Był żonaty z Ostrowską, daleką naszą krewną. Umarła ona w 2 lata po ślubie, zostawiając córkę Kazię. Ta Kazia to ona. Pomimo woli Andrzej słuchał uważnić. prezes sięgnął do pugilaresu i podał mu fotografię. Była to fotografia z małego miasteczka. Nędzna, blada, a wyobrażała dziewczynę źle ubraną. I niezgrabną, stojąco sztywno przy tekturowej, olbrzymiej dekoracji fotografa, jarmarcznego zapewne. Była chuda, śniada, bez wyrazu na twarzy ściągłej i prawie dziecinnej. Stała tak sobie, bez żadnej pozy, z obwisłymi ramionami, patrząc wprost przed siebie. Oczy miała ciemne i łagodne i gruby warkocz przerzucony przez ramię. Andrzej popatrzył i obojętnie fotografię zwrócił. Cóż, jakże ją znajdujesz? Spytał prezes. Okropna. Takuś chciał mieć. Odpowie wszelkim twym wymaganiom. Będzie spokojna, poważna, dobra i cicha. Zgadza się na wszystko. Zrozumie swe położenie i nigdy poza granicę nie wyjdzie. Dla ciebie będzie wygodna, a ja ją będę okrutnie lubił. Andrzej aż się zdziwił zapałowi ojca. Nie słyszał nigdy, by prezes nad kimś się uniósł. Uśmiechnął się lekko. Widzę, że ojciec już ją dobrze zna. Ano, tobie się zdaje, że ci obojętne, kogo w domu wprowadzisz. Dla mnie nie, przyznaję. Myślisz, żem się bał twego romansu? Nie, bałem się, byś nie wybrał panny na wydaniu, w karnawale. Teraz jestem rad i spokojny. Andrzej ramionami ruszył. Coś w tonie ojca go gniewało. Była to wciąż pewność jurysty, który wie, że sprawę wygra. To dziwne jednak, że tego ideału dotąd nikt ojcu nie sprzątnął, wtrącił ironicznie. Dziewczyna ma zaledwie 20 lat i ani grosza posagu. Hodowała się na folwarku dzierżawczym, w kącie głuchym, w pracy od dziecka. Ojciec ją oddał do klasztornej pensji w Galicji. Ale po 2 latach odebrał, bo się obejść bez niej nie mógł. W rok potem się ożenił i razem z nim poszła na bezpłatną służbę do Tomkowskiej. Jakeś rzekł. Niesłodki ma żywot. Od czasu zwłaszcza, gdy się tam urodziła córka. I ojciec i ona cierpią jedno za drugie. On na wszystko się zgadza, byle na dziecka poniewierkę nie patrzeć. Ona gotowa na jeszcze gorszą dolę, byle on nie widział jej utrapień. I tak, mój drogi, nie ma trudności nie do rozwiązania. Myślałeś, że dasz mi zagadkę bez odpowiedzi. Ano, przegrałeś raz pierwszy. Jeszcze nie po ślubie. Jeszcze ja się rozmówię, mruknął Andrzej. Nie powiesz jej więcej niż ja. Zresztą, o co się spierać? Lepszej nie znajdziemy nigdzie. Przyjdzie czas, gdy mi podziękujesz. Syn począł dobywać gazety poranne. Po chwili obydwaj zagłębili się w czytaniu. Temat był wyczerpany. Na świecie był kwiecień, pola jeszcze szare, pługami poorane, gdzieniegdzie ledwie zielenić poczyniały. Pociąg mijał łany dobrze uprawne, porządne dwory, ludzi pracujących na roli, gaje i sady kwitnące. Przez okna wagonu wpadał kłębami świeży podmuch wsi, więc prezes rychło gazetę rzucił i rozglądał się po okolicy. Mało znasz wieś, rzekł do syna. Zobaczysz ją z najbliższej strony, bo i pora urocza. I górów, dwór Tomkowskiej, to jest Szpanowskich, jest jednym z najlepszych gospodarstw w kraju. Tam już nie sielanka i nie dyletantyzm. To już fabryka rolna bardzo rozumnie prowadzona. Nie znam się na tym, ale chylę głowę, bom widział rachunki Szpanowskiego. Zdumiewające ma rezultaty. To ten Górów, skąd Jasiński ma konie? Ten sam. Stadninę mają jedną z pierwszych w kraju. Pokażę ci już Panowski, bo ma słabość do koni. Więc zabawimy ile? Zagadnął Andrzej niespokojnie. Ano, nie mniej jak do jutra wieczór. Zdaje mi się, że to niezbyt długo. Andrzej powrócił do gazety, ale czytał nieuważnie. Pomimo wszystkiego, ta wyprawa im bliżej celu, tym gorzej go drażniła. Jeśli ojciec już grunt przygotował, to ślub może się odbyć jeszcze w maju, rzekł po chwili zapalając papierosa i mnąc nerwowo gazetę. Naturalnie, im prędzej, tym lepiej. Dom mamy urządzony, papiery w porządku. I znajomych mniej latem. Mam nadzieję, że do jesieni wyczerpią nasz temat i znajdą nową pastwę dla plotek. Możecie wyjechać gdzie na lato. Razem, dziękuję, oburzył się Andrzej i posępnie umilkł. Przypomniał sobie zeszłą wiosnę, którą spędził z panią Celiną na Capri. Parę miesięcy marzeń, szczęścia, śpiewu i rozkoszy. Teraz jakże trudno będzie idyllę tę powtórzyć. Niepodobna. A pociąg pędził i pędził. Coraz bliżej złowieszczego celu. Odebrano już bilety. Prezes prostował zesztywniałe członki i także niespokojny chodził od okna do okna. Andrzej przetarł dłonią czoło i oczy. Wzdrygnął się i spod brwi spojrzał na ojca. Właściwie matka mi dała termin do października, rzekł nieśmiało. Dlaczego się śpieszymy tak bardzo? Dlatego, żeś się zgodził na to sam przed 2 miesiącami i ja zaangażowałem moje słowo, odparł spokojnie prezes. Syn głowę spuścił. Był to ostatni protest. Pociąg zwalniał już i zatrzymał się wreszcie. Prezes przez okno się wychylił i kiwnął głową służącemu w liberii. Konie są? Weźcie rzeczy, rzekł. Sługa, niemłody już człowiek i snać, rzeczy świadomy spojrzał ciekawie na Andrzeja, zbierając tłumoczki. Jest co w brankadzie do odebrania? Zagadnął. Nie. Państwo w domu? Czekają z herbatą. Przeszli przez stację, oglądani ciekawie przez tłum Żydów i gawieć rozmaitą. Zdawało się Andrzejowi, że i tu widzi miny dwuznaczne. Rozdrażnienie jego rosło. Gdy weszli na podwórze, już Woland Górowski stał przed gankiem. 4 siwki bardzo rasowe, stangret z wąsikiem jak wiechy, powozik jak z igły. Gawieć poczęła im z drogi się usuwać z widocznym szacunkiem. Andrzej odetchnął. Ruszyli. Minęli miasteczko Liche i wydostali się między pola. Słońce chyliło się ku zachodowi. Ludzie kończyli roboty. Od gajów i sadów szły cudne wonie. Andrzej się uspokajał spokojem i pogodą otoczenia. Stać się to musi. Dał słowo matce, teraz ojcu. Życie się jakoś urządzi. Wszyscy się przecież żenią. A iluż z miłości? Nie wyglądają oni jednak jak ofiary i męczennicy. Drogą przed nimi jechał parobczak z Galicyjska przybrany. Na drabiniaku zaprzężonym w spasłe 2 siwe mierzyny. Jechał i okrutnie śpiewał. Stangret krzyknął, by ustąpił. Ten ino batem śmignął i dalej gnał z góry. I słychać było, jak z fantazją dalej śpiewał. Siwy konik, siwy, malowane siodło. Jakież mnie też licho do dziewczyny wiodło. Minęli go przecie i Stangret mu batem pogroził. A ten się roześmiał tylko, błyskając zębami białymi i oczyma jak bławatki. Prezes do kieszeni sięgnął i rzucił mu rubla. To z Górowa człowiek? Spytał Stangreta. Nasz fornal, Stacho, co masło do kolei dostawia, odparł służący. Pan go z Galicji wrostkiem przywiózł. Tyle lat służył, to się rozbestwił. To już na górnowskich jesteśmy gruntach. A już! Od lasu granicęśmy minęli. Stacho Fornal na boczną drogę skręcił, do folwarku, który czerwieniał swymi murami wśród pustych pól. Olbrzymie obory tworzyły czworobok. Ludzie się kręcili tu i tam, zadając wieczorną paszę. W budynku u bramy rozlegał się gwizd centryfugi. Przez otwarte okno tego budynku wyjrzała na turkot furgonu młoda dziewczyna w szafirowej płóciennej bluzie i zawołała Stacha. Masz kwit? Mam, proszę panienki. Dawaj żywo, czegoś się opóźnił. Ola Boga, anim chwilczyny nie zmitrężył. Stangret Paweł może świadczyć, co po warszawskich gości jeździł. Chłopak ku stajniom ruszył i po chwili wrócił z kwitem w garści. Galantom zdał. Wzięli za to 9 złotych, a tyle mi oddali, rzekł kładąc na stoliku trochę srebra i miedzi. Dziewczyna obejrzała kwit. Wciągnęła go do ksiąg, których stos leżał na stoliku. Odrachowała pieniądze, wpisała rozchód, śpiesząc się bardzo. Stacho stał i patrzał, mnąc w ręku rubla. Możesz iść, rzekła oczu nie podnosząc. Konie panience zaprzęgać? Spytał. Naturalnie, żywo. Ja chciał panience coś pokazać, uśmiechnął się. Spojrzała na niego. Dostałem od tych gości, co do dworu pojechali, rzekł pokazując rubla. Za co? Zdziwiła się. Albo ja wiem. Jechałem se, śpiewając, minęli mnie. Było dwóch, jeden stary, drugi młody. Ten stary rzucił mi papierek. No, było podziękować, rzekła chmurno, zbierając kapelusz i rękawiczki. Stacho głową pokręcił. Z tą swoją panienką był on trochę kolegą. Gdy go malcem przywieziono z Galicji, sierotę, szukali razem gniazd w sadzie. A potem ona go czytać i pisać uczyła. Dziś na stacji Paweł Stangret gadał z lokajem, że po kawalera do panienki przyjechali. Stacho chciał się koniecznie dowiedzieć, czy to prawda, a jakoś nie śmiał. Panienka była gniewna czy zmartwiona, nie chciała rozumieć. Pokręcił Stacho głową, westchnął i poszedł konia zaprzęgać. Młoda dziewczyna rozmówiła się jeszcze z pisarzem i dozorcą mlecznym i wyszła przed sień. Stacho już zajeżdżał jednokonną bryczką. Wsiadła do niej i ruszyła za bramę. Koń znał drogę. Codziennie dwa razy ją odbywał. O świcie i późnym wieczorem. Dziewczyna tedy nie kierowała nim i wolno puściwszy lejce, rozglądała się po polach. Wiedziała, kto są goście i w jakim celu przyjeżdżają, że tam czekają na nią, że się opóźniła, czekając na Stacha. Przecież się nie śpieszyła. Wzrok jej spoczął na kępce drzew na horyzoncie i wahała się. Nagle targnęła lejce, skręciła konia i tęgim kłusem ruszyła ku tej kępie drzew, pozostawiając Gurów na stronie. Spóźni się jeszcze o godzinę, ale być tam musi dziś jeszcze. Łuny zachodu już gasły. Przejrzysty, cudny zmierzch ogarniał krajobraz. Po gajach zawodziły słowiki. Smagłe policzki dziewczyny pałały ogniem. Usta kurczyły się bólem, oczy były pełne łez. Polną drożyną sprostowała odległość i wjechała na podwórze gęsto krzewami zarosłe, pod drewniany stary dom, stojący wśród zdziczałego sadu. Na ganku stara kobieta siedziała samotna. — To ty, Kaziu? — zawołała zdziwiona. — Skądże w roboczy dzień, wieczorem? Jakżeś się uwolniła? Dziewczyna uwiązała konia do ganku i stanęła przed nią, dysząc, jakby pieszo tu biegła. Wcalem się nie uwolniła. Jadę z Porębów do domu. Zboczyłam do babci na chwilę, po ostatnie słowo. Prezes przyjechał z synem po ostateczną decyzję. Umilkła chwilę, połknęła może łzy. Czy on już naprawdę nie wróci, babciu? Szepnęła. Staruszka potrząsnęła głową żałośnie. Oj nie, odparła głucho. Bo ja mu przecięłam je wiarę, ponuro rzekła dziewczyna. Babcia, choć nie wierzy, chroni mu przecie ten dom i szmatek ziemi. I czeka, a ja mam zdradzić? Moje dziecko, nie mam się równać, ja jego nie czekam. Ale dni dożywam. Ja już nie mam obowiązków. Jam swoje odbyła, odcierpiała, odpracowała. Tobie trzeba swoje spełnić. Ty nie zdradzasz, ty nie łamiesz wiary. Ty musisz życie przeżyć. Babcia wie, że gdyby nie ojciec, zniosłabym stokroć więcej jeszcze. Ale patrzeć nie mogę na jego wyrzuty i zgryzotę. Muszę zejść z oczu pani Tomkowskiej. Wiem, że to, co mnie czeka, jeszcze będzie gorsze, ale przynajmniej ojciec nie będzie codziennym świadkiem. Zamilkła, smutnymi oczyma patrząc przed siebie. Żeby choć wieść, że on żyje, żeby choć we śnie, szepnęła ponuro. Gdyby żył, wieść by była. Grób tylko milczy. Ty, dziecko kochane, z czystym sumieniem ofiarę spełnij. Ojciec ci pierwszy. Babcia mnie w sercu zachowa, jak wnuczkę jedyną. Dziewczyna przypadła do jej kolan i łkała długą chwilę. Potem się podniosła, otarła łzy i ucałowawszy ręce staruszki, milcząc, zeszła z ganku. Przyjdźże prędko, pożegnała ją łagodnie. Jutro wieczorem. Koń ruszył. Dziewczyna już nie dała sobie roztkliwiać się. Wolę miała bardzo silną, postanowienie stałe. Gdy wjeżdżała w podwórze Gurowa, była zupełnie spokojna, prawie wesoła. U bramy niespokojny czekał na nią ojciec. Już trzeci raz odchodził od gości, wyglądał jej przybycia. Nareszcie, odetchnął. Chodźże prędzej. Prezes się ciągle o ciebie dopytuje. Przyjechali już dawno. Muszę się przebrać chyba. Tylko prędko. Zawołał stajennego, by konia odprowadził i poszli razem do oficyn. Dom mieszkalny był jasno oświetlony. Dwór cały obszerny, ślicznie zbudowany. Luźny i zamożny. Kazia mieszkała w oficynie z woli i rozkazu jasnej pani, która nienawidziła pasierbicy i trzymała ją jako płatną sługę. Co prawda, antypatia była wzajemna, tylko Kazia umiała ją ukryć dla ojca. Szpanowski wszedł za córką do jej mieszkania i podczas gdy ona zmieniała bluzę roboczą na niedzielną sukienkę, stał u stolika zapatrzony w płomień świecy, zamyślony, stroskany. Młody Sanicki, bardzo przystojny, gładki, zaczął wreszcie wahająco. Ale ma coś w sobie, czy ja wiem, coś zimnego, ostrego. Kaziu, jeśli by ci się nie podobał, zlituj się, nie idź. Ja się tak boję o ciebie. Otóż znowu tatko wynalazł sobie troskę, odparła prawie śmiejąco. Przecież sinobronym, tylko dzieci straszył. Jeśli podobny syn do ojca, to gotowa do jutra już się zakochać. Szpanowski odetchnął, jakby cień zszedł mu z twarzy. Ty, poczciwości, a pokaż no się, czyś ładna. Obrócił ją do światła i z miłością patrzał. Kazia była wysoka, trochę za chuda, niezbyt zgrabna, miała twarz mocno opaloną, oczy ciemne i poważne i ogromny warkocz, opleciony bez pretensji w koło głowy. Sukienka niedzielna, źle skrojona. Nie ubierała, lecz szpeciła ją jeszcze. Ale Szpanowski tego nie widział, a ona o to nie dbała. Byle było czyste i całe. Chodźmy, zawołał całując ją w czoło. Z oficyn 100 kroków było do pałacu. Przeszli milcząc, obojgu biło mocno serce. W jadalni lokaje nakrywali do wieczerzy. Z salonu rozległ się silny, dźwięczny głos prezesa, a gruby śmiech pani domu. Ten nieoceniony prezes ze swym humorem, szepnął Szpanowski. Od 3 godzin prawi, aż wszystkich rozruszał. Znaczyło to, że i macocha była wesoła, co się nigdy nie zdarzało. Kazia uśmiechnęła się gorzko, nieznacznie. Szpanowski drzwi otworzył. Jasne światło lśniło na chwilę dziewczynę. Szumiało jej w głowie. Nie wiedziała, co ma dalej ze sobą robić, jak się poruszyć. I zatrzymała się u progu, czując się bezmiernie głupia i nieszczęśliwa. Ale prezes czatował na tę chwilę. Frazes urwał, podniósł się żywo z fotela i szedł do niej uśmiechnięty, uradowany, z gotowym słowem. Witam panią, dopominam się od godziny. Ale młodym do starych nieskoro. Panna Kazimiera nie dba o mumię prezesa. Za karę przywiozłem swoją młodszą edycję. Pani pozwoli przedstawić sobie mego jedynaka. Proszę dla niego o sympatię. Od stołu, gdzie przerzucał ilustrację, Andrzej wstał, składając ukłon stylowy. Przy tym jednym spojrzeniem objął postać dziewczyny i spotkał na sobie jej wzrok spokojny, poważny. Egzamin trwał sekundę. Potem Kazia nieśmiało podała mu rękę bez słowa. Nie umiała zdawkowych frazesów. Pani, jak zwykle zajęta. Jak to dobrze, że jutro święto. Skorzystamy przecie z pani towarzystwa, mówił prezes. Kazia spojrzała po salonie. Macochy nie było. Kiedy, bo ja i w święto mam zajęcie, rzekła spoglądając ku ojcu. Jutro robimy sobie wakacje, rzekł Szpanowski. Panowie chcą obejrzeć gospodarstwo. Urządzimy tedy wielką rewię i paradę naszej rolnej armii. A no, to będę wolna, uśmiechnęła się Kazia. Pani lubi wakacje? Spytał Andrzej. O, lubię, rzekła szczerze. To dowód młodości. Niekoniecznie. To dowód, że mam po czym odpoczywać. Racja, zawołał prezes. Ja siebie do próżniaków nie liczę, zaprotestował Andrzej. Pracuję także w biurze technicznym, ale żebym się znowu tak bardzo cieszył z niedzieli, to nie. Bo pan ma ich 52 na rok. A my na wsi żadnej, odparła Kazia. Jak to? Przecie na wsi także na ten dzień przerywa się roboty. Na roli. Ale inwentarz potrzebuje co dzień starania. Przeróbka na biału nie przerywa się nigdy. Tak, tak. Nasze zajęcie to rozwiązanie kwestii perpetuum mobile, zaśmiał się Szpanowski. W dalszych pokojach rozległ się płacz dziecka i zaraz potem głośne, dosadne strofowanie pani domu. Mimowoli rozmowa się urwała i była sekunda przykrego milczenia. W tej chwili pani weszła do salonu, niosąc na ręku swą jedynaczkę. Prezentuję panu moją dziedziczkę, zawołała do prezesa. Śliczny, rozkoszny dzieciak, jakie oczy, zachwycał się prezes tak czelnie, że Kazi krew uderzyła do twarzy ze strachu, że się macocha obrazi. Dziecko było szpetne, z wielką głową, bezkształtnymi rysami, blade, anemiczne, grymaśne, snać i rozpuszczone bezmiernie. Było rzeczywiście kopią matki. Nos zadarty, policzki płaskie i szerokie, oczy małe i blade. Tylko matka była czerwona i zdrowa, wysokiego wzrostu i otyła, a kopia, prócz brzydoty, miała jeszcze niezdrowie i wątłość. Kazia niepotrzebnie się lękała. Pani Szpanowska połknęła jak cukierek komplementy prezesa i uśmiechnięta pożerała rozkochanym wzrokiem małą szpetotę. Była to jedyna istota, którą kochała oprócz siebie. No, Zosieńko, podaj panu rączkę, przywitaj się. Ale Zosieńka popatrzyła chwilę na prezesa, wykrzywiła się i pokazała mu język. Afe! Upomniała ją matka, całując przy tym. Rozkoszna psotnica, szczęśliwy wiek szczerości, zauważył uprzejmy prezes. Głupiutkie to jeszcze, a przy tym służba uczy nie wiedzieć jakich zbytków. No, pobaw się, Zosiu. Postawiła ją na ziemi i rzekła do wystrojonej piastunki, która ją chciała wyprowadzić. Zostaw panienkę i możesz odejść. Niech się dziecko uczy bawić samo. To rozwija samodzielność. Ma pani dobrodziejka zupełną rację. Samodzielności brak młodemu pokoleniu, potwierdził prezes i zaraz jak z rękawa począł sypać przykłady rozmaitych systemów wychowania. Kazia usunęła się w drugi koniec salonu i usiadła przy stole, gdzie Andrzej przerzucał czasopisma. Znaleźli się odosobnieni i sami, bo Szpanowskiego odwołano do rządcy. Szukając tematu, by rozmowę zagaić, młody człowiek ze złośliwym, dyskretnym uśmiechem śledził zabawę małoletniej górowskiej dziedziczki. Mała, zostawiona sobie, poszła przede wszystkim do kosza pełnego kwitnących cieplarnianych roślin, strojącego parapetowe drzwi do ogrodu, i poczęła pełnymi garściami rwać liście, kwiaty, całe rośliny. Rzucała je sobie pod krzywe, niezdarne nogi i deptała po nich. Andrzej spojrzał na Kazię. I ona przypatrywała się tej zabawie. Zarumieniła się ze wstydu i podeszła do dziecka. Pochyliła się nad nią i łagodnie wyjęła z rąk cały hiacynt z cebulą. Nie psuj kwiatków, to je boli, rzekła prawie prosząco. Dziecko nagle wrzasnęło dzikim głosem, rzuciło się do niej, wyrwało kwiat. Co to, Zosieńko? Zerwała się matka i nagle do furii podobna tupnęła nogą. Po co dręczysz dziecko? Jak śmiesz? Krzyknęła na Kazię. Zerwała kwiat. Niech rwie. To wszystko do niej należy. Ona tu pani. Biedna Zosieńko, no nie płacz, nie. Rwij kwiatki. Zrób sobie bukiecik. Wolno, dziecku, wolno. Kazia blada, przerażona, cofnęła się bez słowa. Wróciła na swe miejsce, pochyliła głowę i widział Andrzej, jak drżała całym ciałem. Tedy nagle rozmowę zagaił, popchnięty żądzą wydostania się stąd co najprędzej. Pani wiadomy cel naszej wizyty. Zdaje się, że im prędzej się porozumiemy, tym lepiej. Z woli ojców naszych i losu jesteśmy sobie przeznaczeni. Mówił prędko, zniżonym głosem, nie patrząc na nią. Gdy skończył, oczy podniósł. Kazia już zapanowała nad sobą. Spotkał jej wzrok spokojny, poważny. Ojciec pana mówił ze mną, odparła. Ale ja mu nie powiedziała nic o sobie. Co panu powiedzieć, będę obowiązana. Zdziwił się, prawie przeraził. Musimy tedy sobie poczynić obustronne zwierzenia, odparł, uśmiechając się z przymusem. Czy mamy zaraz zacząć? Sądzę, że nie. Za chwilę podadzą kolację, a tutaj to trudno. Zatem jutro poproszę panią o godzinę rozmowy. Kasia zamiast odpowiedzi porwała ze stołu lampę. Był wielki czas, bo właśnie Zosia uchwyciła za róg makaty, którą stół był przykryty. I ledwie Andrzej miał czas się usunąć. Wszystko, co było na stole. Książki, gazety, albumy, porcelanowy wazon, kryształowa patera na bilety, popielniczki, noże do papieru, skrzynka z cygarami. Z wielkim hałasem i brzękiem spadło na ziemię. A razem z tym upadła Zosia, podnosząc wrzask piekielny. Na to nawet prezes nie znalazł komplementu, a jako amator i zbieracz starożytności załamał ręce nad skorupami sefrskiego wazonu. Pani Szpanowska przypadła do dziecka. O mój Boże, skaleczyła się! Dziecku nic się nie stało, ale wiedziało, że za wrzask dostanie cukierków. Używało tedy, że Andrzej mimowoli uszy zasłonił. Nie mogłaś biedactwa zatrzymać? I owszem, na życie jej nastajesz. Umyślnie lampę zdjęłaś, żeby straciła opór i upadła. Marysia, zabierz panienkę. Zaraz zimnej wody do główki. Przepraszam pana. O mój Boże, może być wstrząśnienie mózgu. I wyniosła dziecko. W tej chwili wszedł Szpanowski, za nim lokaj. Co tu się stało? Mój łaskawco, najcenniejsza marka, odparł prezes, stojąc w żałosnej pozie nad szczerbami wazonu. Obejrzał się, że pani nie ma i ciszej dodał, by tylko Szpanowski słyszał. Zlitujcie się, kata sobie chowacie. Ja? Szpanowski gorzko się uśmiechnął. Ja ani chowam, ani tu, co znaczę. Wiem, co będzie, ale zmienić nie mogę i tyle pociechy, że pewny jestem, iż nie dożyję owoców tego systemu. Usunęli się do kominka i rozmawiali dalej półgłosem, spoglądając na młodą parę. Lokaj tymczasem sprzątnął trofea samodzielności Zosi, a Andrzej już swobodniej zagaił rozmowę z Kazią. Pani zapewne zna Warszawę. Nie byłam tam nigdy. Nie może być, zdumiał się uszom nie wierząc. Tak się złożyło. Chowałam się bez matki. Ojciec był zawsze bardzo zajęty. Bywał w Warszawie chwilowo sam, bo bym mu zawadzała tylko. Potem spędziłam kilka lat w klasztorze w Galicji. Znam Lwów i Kraków. Mamy tam dalekich krewnych. A w Warszawie ani jednej znajomej osoby. Niewiele się pani bawiła w życiu. Nie. Raz tańczyłam w Lublinie na ostatki. Przyznała się szczerze. Ojciec nie lubi zabaw i czasu nie ma. Na zabawy trzeba mieć dużo wolnych chwil, swobodnej myśli i kółko znajomych. A tutaj nie mamy stosunków. Jest kilka domów, gdzie bywa macocha. Ale ja nie. Gdy tu przyjeżdżają, ja ich nie widuję. Dużo jest roboty. Coraz bardziej pochwalał Andrzej wybór ojca. Z taką żoną nie będzie miał kłopotu. Nie będzie wiedziała nawet, co znaczą wymagania. Więc nie lubi pani zabaw. Nie, to co się tak nazywa jest bardzo bezmyślne. Po tych tańcach byłam tydzień nieswoja i chora. Gdybym miała kiedy wolny czas, lubiłabym czytać. Ciągle czytać albo grać. Urwała, widząc cień niechęci na jego twarzy. Ale broń Boże komuś, tak samej sobie o zmroku. Zresztą może bym już nie potrafiła. Od klasztoru nie grałam nigdy. Pani dobrze klasztor wspomina. O, bo mi tam było jak w raju. Lepiej być nie może. Może pani była jednocześnie z panną Zaleską? Z Tunią? A jakże? Siedziałyśmy na jednej ławce. Może pan ją zna? Naturalnie. Wyszła za mego przyjaciela, Dąbskiego. Bywam u nich w Warszawie i podzielam pani sympatię dla pani Marty. Nie znam dowcipniejszej kobiety i swobodniejszego koleżki. Myśmy z nią też kolegowały we wszystkich figlach, odparła Kasia już zupełnie ośmielona. Twarz jej się ożywiła, oczy świeciły żartem i swawolą. Musiała być bardzo wesoła i dziecinna jeszcze w gruncie. Andrzeja zaczynała bawić. Bagatela, roześmiał się. Więc bywają figle w klasztorze? A byli w to zamieszani studenci? Kazia oburzyła się ogromnie. Studenci? Po co? Gdzie? Przecie to na wsi było, a nam wcale studenci nie byli w głowie. O, pan nie zna klasztorów i ich ducha. Pan wie, że jeśli w książce był zakreślony ustęp, tośmy go nie czytały. Za nic. Pani daruje, ale nie wierzę. Jestem pewny, że pani Tunia czytała, roześmiał się. I Tunia nie, bo ona wcale nie ciekawa była książek. Ja za siebie mogę przysięgnąć. Czy i nadal zachowała pani taką siłę woli do zakazanych rzeczy? Jeśli by mnie wzięto na słowo, to bym dotrzymała. A jakby pokusa była za silna? Ja bym się wcale nie dała kusić i nie myślałabym więcej o tym. O, pani, to pani jeszcze chyba pokus nie zna. Kazia poczerwieniała aż po białka oczu. Nie były to żadne wyrzuty sumienia, ale prostotę jej i powagę uraził ton ironiczny Andrzeja. Straciła swobodę. Co do owych zakreślonych ustępów, spytamy o to pani Tuni, mówił dalej żartobliwie. Jakież wtedy figle płatała się w klasztorach. O, różne, odparła już sztywnie. Było nas przecie kilkadziesiąt. Konceptu nie brakło. Urwała i spojrzała spod brwi w głąb salonu. Pani Szpanowska wchodziła i Kazia z daleka czuła jej straszny wzrok na sobie. Instynktem bała się sceny. Państwo zawsze wieczory tu spędzają razem? Spytał Andrzej półgłosem. O nie, gdzież tam? Przychodzimy tylko na kolację. Ojciec do późna z administracją konferuje. Ja u siebie czytam. A co pani czyta? Obecnie? Kalinki Sejm czteroletni. A przedtem? Przedtem miałam Szekspira. A powieści? Powieści tam nie ma prawie. Gdzie tam? U babci Boguckiej. Żyje babka pani? Nie, ona mi nie babką. Daleka krewna matki, ale ją wszyscy babcią nazywają.